Kochani, do rzeczy. Dzisiaj jest taki specyficzny czas. Dzisiaj jako ta społeczność, w ogóle witamy wszystkich gości przyjezdnych, bo są tutaj też przyjezdni goście, to wszystkich tutaj serdecznie witamy. I dzisiaj na tym spotkaniu chcemy uhonorować, przede wszystkim oddać cześć Bogu. To jest podstawa, to co chcemy dzisiaj zrobić. Dlatego to jest taki dzisiaj specyficzny czas. Chcemy oddać cześć Bogu przede wszystkim, ale też chcemy uhonorować członkinie naszego Kościoła, które są tutaj takimi już od wielu, wielu lat osobami, ambasadorkami Boga, ja bym to tak nazwała. Ja osobiście przez relacje z tymi kobietami bardzo wielu rzeczy doświadczyłam. One nawet nie wiedzą. Wielu rzeczy się też nauczyłam od nich. Jeśli będzie okazja, to jeszcze też się tym podzielę. I to będzie taki czas, kiedy one będą składać świadectwo. To jest bardzo istotna rzecz. Świadczenie to jest mówienie o tym, co przeżyliśmy, czego doświadczaliśmy, czego doświadczamy, co jest prawdziwe w naszym życiu, czym chcemy się podzielić, czym potrzebujemy się podzielić. W pierwszym liście Jana czytamy, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. Jan mówi do ludzi z Kościoła, a żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Jan w swoim posłannictwie niczego innego nie chciał robić, tylko chciał być i był całkowitym takim narzędziem w ręku Boga, w ręku Ducha Świętego i zwiastował, mówił o słowie żywota. Sam głęboko doświadczył obecności Pana, sam chodził za Jezusem i widział Jezusa i uczył się od Niego, przebywał z Nim. A potem po odejściu Jezusa był Jego prawdziwym apostołem i w połączeniu z Duchem Świętym głosił o niczym innym, jak tylko o słowie żywota. I my wierzymy dzisiaj gorąco, że nasze siostry chcą się podzielić tak naprawdę prawdą swojego życia, czyli słowem żywota. I ja mam takie przekonanie, z którym chcę wam się z wami tutaj podzielić. Mówimy często i potrzebujemy też z tego pokutować, że starość to się Panu Bogu nie udała. Jest takie powiedzenie. To jest rzecz, gdzie chrześcijanie nie powinni wypowiadać, nie powinni mieć tego słowa na ustach. Dlatego, że my potrzebujemy wznieść się ponad to, co jest ziemskie, ponad to, co jest ludzkie i popatrzeć, co Słowo Boże i co Biblia mówi na temat starości i co Biblia mówi na temat ludzi, którzy tak naprawdę są bliżej jakby końca życia tego tu na ziemi. Jeżeli na przykład czytamy Słowo Boże, to w Księdze Kapłańskiej, w 19 rozdziale, w 32 wersecie czytamy coś takiego. Sędziwy człowiek, który przeżywa życie bogobojnie, osiągnie wspaniałą nagrodę, życie wieczne. Tutaj trochę parafrazuję, a zaraz pokażę, co mówi Biblia. A tu na ziemi należy mu się szczególny szacunek i posłuch. Biblia mówi, przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca, w ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Pan. Potrzebujemy ludziom starszym, ludziom, którzy są w takim wieku starszym lub już w podeszłym wieku. Nie wiem, do jakiej grupy się zaliczam, jak skończyłam 60. Chyba już do osób starszych. Tak mi się wydaje. To mnie się wydaje, ja w to gorąco wierzę, że potrzebujemy w Kościele przywrócić tym osobom właściwe miejsce i spojrzeć, zatrzymać się i popatrzeć na to, co mówi Biblia na temat tych ludzi, na temat tych ludzi. Co Biblia mówi na ich temat. To są osoby, które posiadają pewne ogromne doświadczenie i to są osoby, które mogą wnieść w nasze życie bardzo wiele światła i mogą wnieść w nasze życie bardzo dużo objawienia ze słowa, ale też przede wszystkim to, o czym mówimy, świadectwo ich życia. Bo jeśli one są z nami, to powiem wam, przeszły wiele trudności, wiele problemów jest za nimi i mają prawdziwe doświadczenie i mogą być tą grupą ludzi, o których możemy powiedzieć, zaufali Panu, zaufały Panu. Bo gdyby tak nie było, nie wiem, czy byłyby tutaj z nami. Oddamy im głos, ale zobaczcie, ta pieśń też do nich cudownie pasuje dzisiaj, do ich życia. To jest taki też ukłon w waszą stronę, że zobaczcie, na pewno wierzymy, że wy wiecie, że Chrystus żyje. Dajecie tego świadectwo. Przez tyle lat idziecie za Panem. I prawdziwie na pewno dla Niego jest wszystko możliwe. Na pewno jest warunkiem istnienia. Na pewno On jest waszą alfą i waszą omegą. Moje drogie, z zainteresowaniem będziemy was słuchać. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że możecie tutaj przed nami być. Dla was jest szczególny tutaj fotel i szczególne miejsce. Poprosimy tutaj najpierw Terenię, żeby Terenia przedstawiła te osoby, o których tu jest mowa. Terenia potem na końcu złoży świadectwo i ona powie, która z pań będzie pierwsza.
Dzień dobry, kochani. Nasza grupa, wyjdziecie dziewczyny tutaj? Chodźcie. Chodźcie, niech was zobaczą. Jesteśmy w rodzinie w końcu, chodźcie. To jest cała nasza grupa seniorek. Dzięki. Ale my nie zaliczamy się tak do takich starszych pań, my jesteśmy młode. Mamy tyle werwy, mamy tyle zapału, mamy tyle pomysłów, że naprawdę jesteśmy taką bardzo prężną grupą i trwamy razem. Spotykamy się co tydzień, modlimy się o siebie, modlimy się o was, modlimy się o naszych pastorów, o naszych pasterzy, o każdą, źle słychać? O każdą osobę z naszego kościoła. Modlimy się, kiedy komuś jest ciężko, kiedy ktoś choruje. Błogosławimy, modlimy się o nasze dzieci, o dzieci, no, o wszystko, co dotyczy naszej społeczności. Modlimy się także o kraj, w którym żyjemy, i o nasze miasto.
Izrael.
I o Izrael, tak. To jest nasz wachlarz modlitewny, że tak powiem. I oczywiście pomagamy sobie w miarę możliwości też praktycznie. No i tyle. Chcecie dodać coś?
Wszystko powiedziałam.
Dobra. To dziękujemy. Pierwszą osobą, która złoży świadectwo ze swojego życia, będzie Marylka. Tak. Marylko, siadaj. Niech cię Duch prowadzi.
Dzięki. No witajcie. Nie powiem, że to jest moje ulubione miejsce, ale że siedzę, to chyba troszeczkę będę pewniej się czuła. Powiem wam, że idąc tutaj, to w ogóle dziękuję Panu Bogu, że mogłam przyjść, bo wczoraj leżałam w łóżku. I ta pieśń, całe życie byłeś wierny, całe życie jesteś dobry, to mnie utwierdziła w tym, o czym mam mówić. Mówię, Panie, to jest właśnie to. Zastanawiałam się, od kiedy nam Tereska powiedziała, że będziemy składać świadectwa, od czego ja mam zacząć. I dzisiaj właśnie, Panie, dziękuję Ci za te słowa. To jest to, co jest w moim sercu, szczególnie dla Ciebie, Boże. Że całe życie byłeś wierny, chociaż ja chodziłam swoimi drogami. Wychowałam się w rodzinie wierzącej, katolickiej. Rodzice byli przykładnymi rodzicami. Nie powiem, że było łatwo. Wychowałam się na małej wsi. Najstarsza z rodzeństwa, była nas czwórka. I robili wszystko, co mogli, aby nam zapewnić jedzenie i ubrania. Nie było, nic się nie przelewało, wszystko było na tyle, ile potrzebowaliśmy. I tak minęły moje pierwsze lata. Ja jako najstarsza to musiałam się jeszcze opiekować młodszym rodzeństwem i za nich odbierałam różne razy. W tym czasie nie zawsze zgadzałam się z opinią ojca. Wiele razy się buntowałam, czemu to ja dostaję, a nie brat czy siostra. Ale to była szkoła też wychowania. Kiedy poszłam do szkoły średniej, byłam w internacie. I w internacie, jak to w internacie, nie powiem, że byłam przykładnym bieżącej osoby. Różne mają w tym czasie pomysły młodzi ludzie. Ja nie byłam też inna, mimo że wychowałam się w domu, w którym był szacunek dla Pana Boga. I wiedziałam, że to jest złe, co niektóre miejsca, gdzie wpadałam, gdzie nie było potrzeba tego. Ale Bóg był wierny. On mnie strzegł. I z wielu sytuacji wyciągał, w których później, kiedy się nawróciłam, bardzo Pana Boga przepraszałam, że byłam taka krąda, że tyle lat czekał na mnie, aż wreszcie, kiedy przyjechałam do Wrocławia w 69 roku, to jest też inna historia, że tak powiem, do niej wrócę później, ale chodzi mi o moje nawrócenie. Pierwsze nawrócenie, takie zatrzymanie się i oddanie Panu Jezusowi życia, to był 63 rok na spotkaniu Oazy w kościele Anastysia. I tam słowa, oto stoję u drzwi i pukam, dotknęły mnie bardzo. I ja wtedy szczerze oddałam Panu życie, ale nie poszłam całkowicie za Nim. Jeszcze minęło parę lat. Pan mi pozwolił doświadczyć działania innych sił, w co się wpakowałam, w taką działalność, która skierowana była na zysk, nie zawsze właściwy. Więc poznałam, jak potrafi działać przeciwnik, jak ogarnie nasze myślenie i nie daje spokoju i ciągle masz różne siatki w głowie i znajomych, aby ich zaangażować w to. I wyciągnął mnie z tego też. Z tego mnie wyciągnął. I gdyby nie Pan, to te lata, które późniejsze były, były znacznie trudniejsze. Bez Niego nie przetrwałabym. Bo w tym czasie zawaliło się moje małżeństwo, były kłopoty finansowe, które mimo ciężkiej mojej pracy miałam coraz większe długi. I tylko z Bożą pomocą i tym miejscem, którym jestem od początku mojego nawrócenia, bym nie wyszła ani z długów, ani z tych wszystkich problemów. I chcę Mu dlatego podziękować za ten czas, za Jego cierpliwość, za Jego dobroć, za to, za łaskę, miłosierdzie, za to, że poświęcił swego Syna, abym mogła żyć blisko Niego. Chwała Ci, Panie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Jezu. I dziękuję Ci, Duchu Święty. Chwała Ci, Panie. Kto następny? Tereska, kto miał być? Dziewczyny, odwagi.
Dzień dobry wam wszystkim. A przede wszystkim Tobie, Panie, i Tobie, Duchu Święty, dziękuję, że poprowadzisz mnie, bo bez Ciebie to nie wiem, co powiedzieć. Im więcej się zastanawiałam, tym miałam większy chaos, więc postanowiłam polegać na Duchu Świętym. No tak, ja się urodziłam we Wrocławiu. Niedaleko stąd mieszkałam, na pięknej ulicy Jarzębinowej, w takim domu specyficznym. Jedyny, który ocalał taki, tego typu w okolicy. Duży to był dom i dużo ludzi z przeróżnych miejsc tam mieszkało i szczególnie artyści, bo to był taki dom, gdzie Akademia Sztuk Pięknych wynajmowała profesorom, którzy przyjeżdżali, potem niektórym pracownikom, a potem też, no, potem te mieszkania podostawali ci ludzie i jakoś tak się ta społeczność utworzyła. Ale nie tylko tam byli artyści. No nieważne, w każdym razie teraz wspominam to jako taką rodzinę. Nikt tam o Bogu nie mówił, ale na religię trzeba było chodzić. Mój ojciec, no niestety, miał taką słabość, że pił alkohol. Moja mama była bardzo jemu zawsze oddana i kochająca do końca. Kochała tylko jednego, jedynego mężczyznę. Czemu się dziwiłam zresztą bardzo i buntowałam się też. No w każdym razie nie było tak łatwo, bo mój ojciec był taki dosyć surowy. Mawiał, że dzieci i ryby nie mają głosu. Z tego, co pamiętam, co mówi, to takie rzeczy mówił. Albo na przykład też mówił, że nie chce mieć żadnego domu, bo nie będzie się wiązał z żadną materią. No i też za bardzo nie mogłam na przykład liczyć na jakąś tam opiekę, czy czułość, czy pomoc, bo on twierdził, że on przeze mnie po lekarzach chodzić nie będzie. Więc też byłam świadkiem, jak mama płacze. I tak wyglądało moje dzieciństwo często, że płakałam w nocy, bo się zastanawiałam, czy przyjdzie żywy. A potem na palcach pod drzwiami, czy mama nie płacze. No i też był surowy dla moich braci. Chciał ich tak wychować, przygotować do życia. Więc kazał im się bić do pierwszej krwi, a ja musiałam z mamą patrzeć. No, w każdym razie, patrząc na to wszystko, dziwiłam się, że moja mama go w ogóle kocha i bardziej niż nas. I się tak zbuntowałam, że zaczęłam mamę nie lubić za to. Ojca też nie lubiłam. Więc no, taka byłam zbuntowana bardzo. A w momencie, kiedy poszłam do Komunii Świętej, to bardzo wszystko na poważnie przyjmowałam. Potem chodziłam na religię, no ale ksiądz, nie wiem, czy on chyba nieumiejętnie to robił, bo takie przekonanie we mnie powstało, że moi rodzice żywcem idą do piekła i po nocach widziałam ich smażących się w tym piekle i strasznie cierpiałam. Postanowiłam kiedyś sprawdzić, czy moja mama pójdzie do piekła, czy nie, więc poprosiłam, żeby uklękła i przeżegnała się. Ale mama tego nie zrobiła. Więc ja wtedy dostałam takiego ponadnaturalnego płaczu. Całą noc płakałam. Wszyscy się zbiegli, mieszkańcy, bo tam nie tylko myśmy mieszkali w tym mieszkaniu. Uspokajali mnie do rana, ale nie dało rady. Nad ranem jakoś tam się trochę uspokoiłam. I mama mi powiedziała, że to wszystko jest tylko po to, żeby dzieci były grzeczne, że to wszystko jest nieprawda. No więc ja się to już całkowicie zbuntowałam przeciwko wszystkim ludziom, przeciwko, że tak mnie oszukali, jak mogli mi takie rzeczy zrobić. I jeszcze najbardziej to przeciwko tym wierzącym w tego Boga, którego nie ma, że takie głupki. No i jak już byłam tak zbuntowana, to potem nic dziwnego, że w moim życiu były rzeczy, których nie rozumiałam na początku, teraz to rozumiem. Jakich ludzi przyciągałam i można powiedzieć, że intrygowali mnie ludzie, którzy potem się na przykład okazywali psychicznie chorzy. Ja też myślałam, że jestem psychicznie chora, bo moje dwie ciotki też zostały psychicznie chore były po prostu. No i tak się zastanawiałam nad tym wszystkim, dlaczego to tak i nie rozumiałam, ale wydawało mi się, że ja robię dobrze wszystko i starałam się robić dobrze. No ale robiłam po swojemu. Przez ten alkohol, potem oczywiście wyszłam za mąż. Za mąż wyszłam, można powiedzieć, tak jakby z rozsądku trochę, bo wybrałam sobie spośród, wydawało mi się, takich najmniej, że tak powiem, najzdrowszych psychicznie i wierzący on był w Boga. No więc ja myślałam, że on jest ten wierzący, a ta niewierząca. No ale też był alkohol. Moi bracia też pili alkohol. Ja też nie stroniłam od kieliszka, ale w pewnym momencie zrozumiałam, że ja już tak dalej nie mogę. Ja ciężko było na przykład o jedzenie, ale butelki na stole zawsze się pojawiały. Kiedyś w momencie, jak przyjechali moi bracia i mój małżonek, no i oczywiście ja nie wiedziałam, co zrobić, żeby, co na ten stół położyć, ale alkohol był. No i było tak, że ja siedziałam tak jak na, nie wiem jak to powiedzieć, w każdym razie nie podobało mi się to wszystko, bo już się miarka się przebrała i powiedziałam sobie w sercu, że od tej pory w moim domu alkoholu się już pić nie będzie. No i stwierdziłam, że mój mąż jest tak po tamtej stronie, nie po mojej, więc z nim też jest koniec. No tak się skończyło, że wyszłam z domu na drugi dzień, podałam mu rękę i wiem, że on wiedział, co ja postanowiłam. I tak sobie żyłam, pomyślałam sobie, że jak będę chciała wyjść za mąż, to się rozwiodę, a na razie to nie muszę. No i później znalazłam się w takim miejscu, chciałam sobie, jak to mówią w świecie, zmienić na lepszy model. I znalazłam się w takim miejscu, gdzie mi Pan Bóg tak przeszlifował, że już lepszego przykładu nie mógł znaleźć innego przypadku, żeby na nim ze wszystkiego mnie, żeby mnie tak, no po prostu doświadczyłam już tak. Myślałam, że najgorsze jest w życiu alkohol. I znalazłam sobie kogoś, kto nie pił alkoholu. No ale potem zrozumiałam, że nie jest najgorszy alkohol, tylko kiedyś już tam zaczęłam czytać Biblię, bo między innymi różnymi mądrymi książkami Biblia też stała na półce. Więc ja stwierdziłam, najpierw chciałam czytać jakieś mity greckie, potem jakieś Ulisesy, a potem stwierdziłam, że to wszystko taka głupota, co ja mam czytać. Patrzę, stoi Biblia, mówię, dobra, będę czytać tą Biblię, czy będę rozumiała, czy nie będę rozumiała, bo już kiedyś próbowałam, ale nie rozumiałam. Będę czytać oddechy do dechy. Takie postanowienie w sercu podjęłam i zaczęłam czytać tą Biblię. No już nie pamiętam, w którymś momencie zasługiwać musiałam oczywiście na uczucia. No i przeczytałam takie słowa w Biblii. Do tej pory nie wiem, gdzie one są, ale tam było napisane, jak Żydzi się modlili i mówili, Boże, jak nas będziesz karał jeszcze kiedykolwiek, to zrób nami, co zechcesz, tylko nigdy nie dawaj nas w niewolę człowiekowi bez serca. No i ja zrozumiałam, że właśnie tu jestem, w tym miejscu, że to jest właśnie to. I do tego domu kiedyś przyszła kobieta, bardzo podobna do mnie, podobnej sytuacji, też z jakimś tam mężczyzną, też artysta jakiś. I przy stole sobie siedzieliśmy, potem ja sobie gdzieś tam usunęłam się w kąt i ona do mnie przyszła i powiedziała do mnie coś, co mnie zszokowało. Powiedziała do mnie, że Bóg mnie kocha. A ja byłam w szoku. Ja do niej, jak to mnie? Przecież ja... Ona nic nie chciała. Tylko tak. No i to mnie tak wstrząsnęło, że mnie taką, jaka jestem, w miejscu, w którym jestem, że Bóg naprawdę może mnie kochać. Więc zaczęłam gdzieś tam myśleć o tym, potem chodzić gdzieś tam, krążyłam gdzieś tam w okolicy tego Orzech, miał tam parafię, chciałam tam pójść, ale nie miałam odwagi. W końcu się odważyłam, to mnie przeprosił, że całą noc spowiadał i nie ma siły i tego, no to ja już się tak zrozpaczona. No w każdym razie ta kobieta, ona się, nic mi nie mówi, ale musiała się o mnie modlić, bo w pewnym momencie, jak już widziała, co się ze mną dzieje, że ja tak szukam, poszłam też do spowiedzi, znalazłam spowiednika, poszłam, spowiadałam się 2,5 godziny, płakałam, potem dostałam rozgrzeszenie i taka byłam, ona o tym wiedziała i mnie się spytała, czy nie poszłabym do charyzmatyków. Ja mówię, a co to są? Ona mówi do mnie, że no to tacy coś tam, co mają dary Ducha Świętego. Ja mówię, dobra, nie wiedziałam, o co chodzi, ale mówię, dobra. Jak ja tam weszłam pierwszy raz, tak spojrzałam na nich i pomyślałam sobie, ojej, oni naprawdę wierzą w Boga. No i zaczęłam słuchać, co mówią i to, co mówili, to mi się podobało o Bogu. Nie było to, w ogóle nie miało to związku z tym, co kiedyś tam słyszałam od ludzi albo w kościele, tylko zupełnie co innego. No taki Bóg, to mi się podoba, taki jak opisany jest w Biblii, no w tych dziejach apostolskich i tak dalej, no taki to fajny jest. To, no to się spytali w którymś momencie, kto chce przyjąć Jezusa? No to ja podeszłam. Spytali się mnie, pytał mnie się Marek Maj, bo to była wspólnota Jan Chrzciciel, czy chce przyjąć Jezusa? Powiedziałam, że tak. On tylko wyciągnął rękę. Ja już wtedy się, no, przewróciłam się. Ale się domyśliłam, że to chyba tam jest normalne, bo tam mnie podtrzymali i tak dalej. No i zaczęłam tam chodzić. I nie pamiętam, czy to od razu, czy po jakimś czasie. Chwileczkę. Nie wiem, co się stało. Przyszłam któregoś razu i miałam wizję. Podeszłam do tej koleżanki i mówię, słuchaj, mi się coś stało. Ja widziałam gołębia, jak to lata nad nami i chce wylecieć przez okno, ale nie może. A ona oczy do góry i ten nic mi nie odpowiedziała. No to ja dalej nie wiedziałam, co jest grane. Ale przyszłam do domu, otworzyłam Biblię i zaczęłam czytać o tym, jak Jan Chrzciciel zobaczył nad Jezusem gołębicę. Więc szczęka mi opadła, zrobiłam tak. Mało tego, jak czytałam tą Biblię, to wszystko zaczęłam rozumieć. Po prostu otworzyła się Biblia przede mną. No i rozkochałam się w tej Biblii, zaczęłam tą Biblię czytać. Oczywiście nie miałam pojęcia, że mam natychmiast coś zmienić w swoim życiu. To Pan Bóg tak zrobił, że on dobrze wie, jak z człowiekiem postąpi. Gdybym się od razu dowiedziała, że teraz muszę to i to i to, a tego nie mogę, no to nie wiem, co by było. On był taki cierpliwy dla mnie i łaskawy. No i ciekawe, jak długo ja już mówię. Dobrze, już będę kończyć, gdzie ja byłam. Aha. No i po jakimś czasie czytałam tą Biblię, czytałam, ale nie miałam relacji. Taka byłam smutna i powiedziałam sobie, że już tam więcej nie pójdę, bo oni są tacy szczęśliwi, się przyjaźnią, a jestem samotna. I w tym momencie Pan mnie wziął na ręce do nieba i pokazał mi, jak mnie kocha. I powiedział, że mi wszystko przebaczył. I powiedział, że to, co widzę i czuję, mam z gwarancją na wieki. Więc to jest coś, czego ja się trzymam zawsze, jak mam trudną chwilę, to do tego wracam. No i później stwierdziłam, że to nie jest dla mnie miejsce. Wtedy jeszcze nie wiedziałam dlaczego, ale potem zrozumiałam. Ale stałam się coraz bardziej letnia, aż w końcu przerażona byłam. Przeczytałam taką książeczkę o letniej duszy i się przeraziłam. Zaczęłam wołać do Boga, Boże, i szukać, gdzie Ty jesteś, jak to było, że tak było fajnie i miałam te wizje i tak kochałam to słowo, a potem tak coraz mniej zaczęło umierać. I zaczęłam tak wołać i Pan przyprowadził mnie tutaj. No już nie wiem, czy bez szczegóły opowiadać, ale no w każdym razie od czasu, jak tutaj przyszłam, to trafiłam od razu na szkołę wiary, a w szkole wiary pastor mówił o rzeczach, które były dla mnie całkiem nowe, po prostu o tych prawach duchowych, cudownych, o tym wszystkich rzeczach. Oczywiście się nasłucham, ale miałam tak wszystko wymieszane. No ale Pan powoli to zaczął układać. No i nie od razu byłam taka szczęśliwa i happy, miałam depresję dalej, ale przyszedł moment, kiedy już ta depresja odeszła. No i teraz jest taki inny trochę czas w tym kościele i dla mnie. Trochę inny pasterz, ale wiem, że to jest wszystko przez Pana przygotowane na odpowiedni moment i we właściwy sposób. I chwała Panu za to. Halleluja. Nie wiem, co mówiła.
Ja dziękuję Bogu za tę pieśń. Tam pisze, że Bóg jest wierny. Był wierny, jest wierny i będzie wierny dla nas. Dlatego ja wierzę, że będąc jeszcze małym dzieckiem, które przeżyło potworne rzeczy, bo na oczach dom się rozwalił, bomba w niego trafiła. Zostałyśmy z mamą. gołe, bose, tak jak to się mówi, bez niczego, bez domu. Mama wzięła mnie na ręce, poszłyśmy do mamy koleżanki, która przyjęła mamę do siebie w Ziemiance. Okna były przy suficie, a dół był w ziemi. I tam mieszkałyśmy kilka lat. I tam ja spowodowałam pożar, paliłam się, a Bóg był wierny i ratował każdorazowo. Nie dość, że to był drugi raz takiego potwornego przejścia, to później znowuż był pożar w naszym domu, który mama dostała. Jeden pokój ciasny, wszystko w nim było, kuchnia i wszystko się znalazło w tym pokoju. I pokój, i wszystko, i łazienka była. I tam mieszkałyśmy do 10 roku życia, ale jeszcze muszę powiedzieć, że gdy byłyśmy tam u mamy koleżanki, to ja nie dość, że ten pożar spowodowałam, to jeszcze tam była ławka taka, bo krzeseł nie było, niczego. Ale ławka była, ja siedziałam jako małe dziecko i huśtałam się na tej ławce. Ławka poleciała do przodu, a ja do tyłu i rozbiłam sobie głowę. Bardzo. Nie wiem, jak tam gdzieś się znalazłam, ale chyba byłam w szpitalu i tam coś robili z tą głową. Boże, wyratowałeś mnie ze wszystkiego. Wyciągałeś mnie z każdej ciężkiej sytuacji. Wróg chciał mnie zabić. To ja widzę teraz, kiedy przyszłam do Pana, to zobaczyłam to, że On cały czas atakował, bo nie chciał, żebym ja żyła. Cały czas różne sytuacje się działy. Samochód, taki ogromny ził, wjechał 2 centymetry ode mnie, stanął. Byłby mnie po prostu chyba przyjechał. Nie wiem, jak ja się znalazłam na tej drodze, jako mała oczywiście dziewczynka. Chodziłam bez opieki, bo mama ciągle pracowała. Tatę, znaczy mojego tatę, Niemcy zabili na wojnie. Byłam półsierotą. Nie miał się kto nami opiekować, ani mamą, ani mną. I tak wołęsałam się po mieście z tą właśnie koleżanką, koleżanki mamy z dziewczyną, córką. Chodziłyśmy po różnych klasztorach, cmentarzach i zapomniałam powiedzieć, że ja się urodziłam w Krzemieńcu, w cudownym mieście, tam gdzie urodził się Juliusz Słowacki. Chodziłam do tej szkoły, tam gdzie on chodził jako mały chłopiec. Ale te wszystkie potworne rzeczy zakończyły się w tym Krzemieńcu. Później mama musiała mnie zawieźć do cioci na wieś, tam gdzie była moja babcia. Tam przeżyłam też koszmar. Babcia mnie nie lubiła przez moją mamę, bo mama nie wybrała tego, którego rodzina chciała, tylko wyszła za mąż, za tego człowieka, którego Bóg jej dał. I za to Bóg dziękuję mamie mojej. I dziękował jej, że właśnie nie odrzuciła jego, bo to był cudowny człowiek. Mama mi opowiadała, a ja go nie pamiętam, bo wszystkie pożary zabrały nam wszystko. Nawet zdjęcia nie miałam taty. Do dzisiaj nic nie wiem o nim, mimo że do Czerwonego Krzyża pisałam. U cioci chodziłam z nią do kołchozu i buraki uprawiałyśmy kołchozne. Taka mała dziewczynka, 10-letnia, harowałam razem z ciocią na burakach. Ale Bóg wszystko widział i ratował mnie wszędzie. Dzięki niemu przeżyłam. I razem z mamą ostatnim transportem wyjechałyśmy z Rosji, z Ukrainy, bo Krzemieniec jest na Ukrainie. Ale to były tereny polskie. I przyjechałyśmy w 1957 roku do Polski. W Przemyślu dali nam po 300 złotych i miałyśmy z mamą żyć z tych pieniędzy. Ale skierowali nas do Wrocławia, bo we Wrocławiu była już moja ciocia, siostra mamy. I dzięki temu tam do niej przyjechałyśmy jakoś. Przez kilka lat byłyśmy u niej, później mama dostała mieszkanie tam, gdzie były pluskwy, w hotelu Grand na samej górze. Tam takie trzy okienka były, chyba są dalej. I tam mieszkałyśmy i mama szukała pracy, znalazła na kolei. Męczyła się bardzo, bo dali jej najgorszą pracę. Musiała ciężko harować na tej kolei. Oddali mnie do domu dziecka. Byłam w domu dziecka. Byłam w domu dziecka przez 4 lata, ale dzięki temu, dzięki Bogu, tam się zaopiekowali mną właściwie. Poszłam do szkoły, skończyłam. Miałam kończyć pielęgniarską szkołę, ale nie dałam rady ze względu na zastrzyki, które trzeba było dawać. Ja nie mogłam. I pokierowali mnie gdzie indziej. Skończyłam tą drugą szkołę. I wreszcie wylądowałam w zakładzie w Pawawagu. Wyszłam za mąż. Urodziłam 2 dzieci. Kiedy moje dzieci były małe, mąż zostawił nas. Ja nie mogłam sobie tego wytłumaczyć, jak to ja w czasie wojny straciłam tatę, a teraz jest pokój i moje dzieci sierotami mają być. nie mogłam tego zrozumieć, ale po roku czasu zrozumiałam wszystko. Jacy są ludzie. I 8 czerwca 1993 roku, Boże, poznałam Ciebie. Moja sąsiadka zaprosiła mnie na spotkanie do naszego kościoła, gdzie liderem był nasz pastor Janusz i Tereska. I tam zaczęło moje życie całkowicie się odnawiać. Wszystko przeminęło, wszystkie trudy Bóg podniósł z nas. Mamy mieszkanie, miałyśmy mieszkanie z mamą. Dobre, piękne. Mama wyszła za mąż po raz drugi. Miała cudownego męża, który był najlepszym człowiekiem, tak mi się wydawało, na świecie dla mamy i dla mnie. I ja go nazywałam tatą. Moje dzieci były ze mną. Starałam się jak mogłam. Dzięki temu, że chodziłam na spotkania, należałam do tej grupy, tam gdzie był nasz pastor Janusz liderem. Tam poznawałam Boga, bo ja nic nie wiedziałam o Bogu takim, którego poznałam. Właśnie tam był Bogiem cudownym. Boże, wszystko zawdzięczam tylko Tobie. Wszystko, że przetrwałam te trudne czasy, że czasem mi się to wszystko przychodzi do mnie, ale jak pomyślę o Tobie, że Ty czuwałeś nade mną i w dzień, i w nocy, że byłam zawsze z Tobą. Zawsze, bo Ty mnie ratowałeś od wszystkiego, co na mnie nachodziło, bo ten chciał mnie zniszczyć, zabić. Ale Ty uratowałeś mnie i do dnia dzisiejszego ratujesz mnie w każdej sytuacji. Ja Ci, Boże, dziękuję, że Ty wyprowadziłeś mnie z tego piekła, które przeżyłam, że teraz mam dobre życie, że mam wnuka, że mam siostry i braci, że mam dziecko jedno i drugie, którzy dbają o mnie, troszczą się, a najbardziej Ty się troszczysz o mnie. Boże, dziękuję Ci, bo innego Boga nie chciałabym znać, tylko Ciebie i tylko Twoimi drogami chodzę. I dziękuję Ci za wszystko, co dajesz mi. Boże, Ty mnie wyprowadziłeś. Z tego wszystkiego dziękuję Ci, dziękuję Ci i dziękuję Ci. Bo tylko Tobie zawdzięczam moje życie. I jeszcze powiem Wam, że moja mama umierała. Umierała pełna radości, bo widziała, gdzie idzie. Dzięki temu, że ze mną chodziła wszędzie. Wszędzie chodziła ze mną. Wszędzie, tam, gdzie głoszone było słowo. Boże, dziękuję Ci. W tej chwili nie powiem, że mój syn jest z Panem, ale on słucha, co ja mówię. Słucha moich świadectw. Córka przyjęła Pana, ale to dziecko jest chore. Jest chore i ona różnie. Raz chodzi ze panem, a raz nie. Ale wnuk był ze mną od drugiego roku życia. Do 16 chodziliśmy tutaj do kościoła. Chodził ze mną, ale teraz powiedział babciu, ja nie wierzę w Boga, ale ja nie wierzę. Ja nie wierzę w to, co on powiedział. Bo ja kiedyś na próbę mówię, Adrianku, pomódl się o mnie, bo mnie głowa boli. To była próba. I on przyszedł i modlił się tak, jak ja go uczyłam i tak, jak uczył się w kościele. I ja wiem, że on w głębokości serca ma Boga, ale dla kolegów i dla koleżanek nie ma. Zostawił to, żeby być takim jak oni, bo też ma deficyt. Jego ojciec dawno już umarł, nie był dla niego dobry, bo dźpał, wszystko robił, to co nie powinien robić, dlatego moja córka chora. Ale Bogu dziękuję, że wychodzimy ze wszystkiego. Ze wszystkiego. Ja bardzo dziękuję Kościołowi za pomoc, którą zawsze otrzymuję. Zawsze, zawsze, kiedy potrzebno mi, zawsze dostaję pomoc i duchową, i finansową. Bardzo dziękuję. Boże, dziękuję Ci za wszystko. Przepraszam Was wszystkich.
Dziękuję. Dziękujemy. Zaprowadziliście?
Zaprowadź.
To zaszczyt ją zaprowadzić.
Dziękuję.
Kochani, jeszcze poprosimy jedną osobę, Terenię Kwaśną. Czy jeszcze ktoś będzie chciał? Będziesz chciała jeszcze coś powiedzieć, tak? Kochani, zróbmy takie małe podsumowanie. Siadaj, Terenia, już siadaj. To jest twoje miejsce dzisiaj. Zróbmy małe takie podsumowanie tych wypowiedzi. Nie ukrywamy ogromnych wzruszeń. Dziękujemy wam, drogie siostry, za waszą ogromną szczerość, że jesteście z nami takie szczere tutaj do bólu, że możemy zobaczyć, jak Bóg was prowadził, jak czuwał. Powiem wam szczerze, że wszyscy jesteśmy tutaj bardzo zbudowani tym świadectwem waszego życia i kiedy słuchamy tych waszych zwierzeń, wypowiedzi, to mamy takie wrażenie, że tak mało jeszcze wiemy i tyle jeszcze jest przed nami. I widzę, że jesteście przed nami w tych doświadczeniach i to, co się tutaj powtarza, to cały czas, jak bardzo ufałyście Bogu, ufacie Bogu, jesteście Mu wdzięczne. Wszystkie jesteście bardzo rozmodlone. To jest jedna rzecz, którą tutaj wszyscy widzimy. Myślę, że się zgodzicie ze mną. Bo mówicie o trudnych przeżyciach, ale od razu dziękujecie Bogu i tak naprawdę wy, mówiąc te świadectwa, jesteście z Bogiem. Dziękujemy tutaj, że Bóg walczył o Marylkę, że pomimo, że odeszła od niego na jakiś czas, zobaczyliśmy, że on o nią walczył i ją z powrotem przyprowadził do siebie. On o nią troszczył się i walczył. Mówił do niej, oto pukam, oto stoję u drzwi, kołaczę. Ona została tym dotknięta, ale był taki moment, że odeszła, ale wróciła, ponieważ on to sprawił, tak? Widzieliśmy też u Marylki, kiedy otrzymała tę wizję i otrzymała tę gwarancję. Bardzo nas to tutaj dotyka. Dobrze, że Marylko, to o tym powiedziałaś, że miałaś to spotkanie z Bogiem i on dał ci obietnicę i ty na niej stoisz i zawsze do tego wracasz i bądź w tym dzielna, bądź w tym mocna, umacniaj się w tym i nigdy nie patrz na człowieka, zawsze patrz na tą gwarancję, którą on ci dał, że on cię kocha i ciebie zbawił, jest twoim królem zbawicielem, zabrał cię do nieba. Dziękujemy też Ani za to wszystko, co powiedziała. To było bardzo trudne i osobiste i my chcemy się nad tym pochylić i powiedzieć, że bardzo to szanujemy w Tobie, ten przykład twojej takiej wiary i takiej ufności i tego wytrwania. Jesteś kobietą bardzo wytrwałą. Trwasz i tu nas tym bardzo zbudowałaś i będziemy się też wstawiać, przynajmniej myślę, że będziemy się wstawiać też za twoimi dziećmi i bądź w tym taka dzielna, bądź w tym niezłomna, że Bóg, zobaczysz ich zbawionymi. I to jest też takie, wierzę, dla ciebie też ważne. Oddajmy głos Tereni. Proszę, Tereniu.
Dziękuję. Wiecie co, po takim świadectwie, to ja właściwie już nic nie powinnam powiedzieć. Bo moje życie było zupełnie inne. Ja się urodziłam w rodzinie katolickiej. Rodzice byli osobami wierzącymi, aczkolwiek nie byli religijni. Urodziłam się w Wałbrzychu, po czym w wieku 4 lat rodzice przeprowadzili się do Wielunia. Pochodzili ze wsi, z małej wsi, spod Wieruszowa, ale tam właściwie nie mieli po co wracać, bo rodzeństwa mamy było 6, 5, ona była 6 i nie było warunków na to, żeby tam wszyscy się pomieścili. Więc rodzice osiedli w Wieluniu i ja w wieku 4 lat zaczęłam tam mieszkać, żyć. I całe moje dzieciństwo do 19 roku życia to było związane z tym miasteczkiem. Bardzo nie lubiłam tego miasteczka. Jego hipokryzji, zaściankowości, takich rzeczy, które bardzo mnie nie budowały mnie. W każdym razie do maturę zrobiłam w liceum pedagogicznym w Wieluniu, po czym w wieku 19 lat wyjechałam na Kresy, wyjechałam pod granicę białoruską do pracy. Pojechałam tam absolutnie dobrowolnie, nikt mnie nie zmuszał, a oczywiście kierowały mną bardzo takie wzniosłe ideały, siłaczki, Judyma i tak dalej, czyli ta taka praca wśród ludu. Więc pojechałam tam i powiem wam, że były to w tym starym moim życiu przed Bogiem, przed poznaniem Boga, to były cudowne lata. Ja tam zdobyłam wspaniałe doświadczenia, ja tam miałam cudownych ludzi, przyjaciół, cudowne dzieciaki, no wszystko było fajne. Ja tam byłam działaczką społeczną. Ja, różne rzeczy robiłam, nie miałam czasu na nic, bo cały czas byłam w pracy i to była taka praca z ludźmi, z dziećmi. W każdym razie po tych 3 latach, bo to był mój staż taki, takie były wymogi wówczas, wróciłam do Wielunia, do rodziców i zaczęłam pracować w małej miejscowości pod Wieluniem. Dojeżdżałam tam, pracowałam 3 lata. To było inne zupełnie środowisko, bo to było środowisko robotniczo-chłopskie. Więc małorolni rolnicy i pracowali na Górnym Śląsku, ponieważ to było bardzo blisko. Więc tam pracowałam przez 3 lata i w ciągu tych 3 lat wyszłam za mąż, przeniosłam się do Wrocławia. No i żyję tutaj od 1974 roku. Rodziłam moje dziecko jeszcze w Wieluniu pierwsze. A tutaj urodziła się Agnieszka, Ania w Wieluniu. I powiem wam, że we Wrocławiu żyłam bez Boga. Ja byłam szczęśliwa, ja nie potrzebowałam Boga. Ja byłam samowystarczalna, byłam silna, młoda, prężna, wiecie. Energia mnie rozpierała, nie chorowałam, byłam zdrowa, miałam cudownych ludzi wokół siebie. I mnie Bóg nie był potrzebny. Dopiero jak wyszłam za mąż, znalazłam się we Wrocławiu, jak zaczęły się problemy, to zaczęłam wołać. Ja Boga nie znałam. Ja wiedziałam, że On jest, ja wiedziałam, że jest Jezus, bo tego mnie nauczyli na religii, bo musiałam chodzić na religię. No i zaczęły się schody. No jak się te schody zaczęły, to wiecie, no pracowałam, studiowałam, wychowywałam dzieci. Także ja nie miałam czasu na jakieś rozmyślanie o własnych problemach, ale było mi źle. Było mi źle, było mi coraz gorzej i zaczęłam wołać do Boga. I zaczęłam wołać, Boże, jeśli jesteś, to przyjdź i coś zrób, bo ja już dłużej nie wytrzymuję. W każdą niedzielę w nocy zakładałam sprawę rozwodową. Czyli w poniedziałek miałam iść do adwokata, założyć sprawę, No i po prostu wynieść się z tego domu, z tego miasta i zostawić wszystko za sobą. Oczywiście w poniedziałek wstawałam, zajmowałam się tym, co trzeba, wracałam do domu i tak tydzień za tygodniem płynął. I znalazłam, bardzo lubiłam pomagać ludziom i bardzo tego pragnęłam i wszędzie, gdzie tylko mogłam, to się pchałam. I po roku 86, podejrzewam, że to był 87 rok chyba, na mojej drodze stanął szaman. Nie będę opowiadać, jak do tego doszło, bo to nieistotne. W każdym razie weszłam w okultyzm. Weszłam w taką grupę bioenergoterapeutów, a że bardzo chciałam pomagać ludziom, no więc wierzyłam, że nakładając ręce i tak dalej, ja tych ludzi będę uzdrawiać. To trwało chyba ze 4 lata. To był koszmar, słuchajcie. To był jeden wielki koszmar. Awantury, hałasy, wrzaski, bo ja nie chciałam tego przyjąć, ja nie chciałam się temu poddać. Ja jak piłam z tego, to przeczyło wszelkim prawom fizyki, to co się działo, to co robiono w tej grupie. Ale w końcu mówię, dla świętego spokoju, ktoś tu musi być mądrzejszy i mąż mnie do tego szamana zawiózł. Kiedy go zobaczyłam, to był piękny mężczyzna, starszy pan, bardzo mi przypominał mojego ojca. Kiedy mnie objął, a był w takiej jedwabistej koszuli, i kiedy mnie przywitał i objął, to w mojej głowie, ja nie znałam Boga, pojawił się, i nigdy Biblii nie czytałam, pojawiło się słowo wąż. Ja tego absolutnie nie rozumiałam. Ale to spowodowało, ta myśl, bo to była tylko myśl, króciutka, że ja stałam się ostrożna. No i oczywiście jak byłam w obecności tego szamana, to czułam się świetnie, ale jak tylko wychodziłam poza jego mieszkanie, to oczywiście no byłam przeciwna temu wszystkiemu. No ale dla świętego spokoju tak robiłam. I pewnej nocy, to była północ, przyjechał szwagier mojego męża, wpadł do nas. On nigdy nie przyjeżdżał do mnie w taki sposób, do nas. I o godzinie o północy to było w ogóle nie do pomyślenia. I pamiętam, że usiadł na kanapie i powiedział, to co robiliśmy jest od diabła, a nie od Boga. Słuchajcie, ja myślałam, że mnie po prostu wysadzi z tego piątego mojego piętra. Ja zaczęłam tak wrzeszczeć i tylko krzyczałam, oszukaliście mnie, ja szukałam Boga, a wyście mnie oszukali, jakiegoś Pana mi pokazaliście. I zaczęła się, no już to totalna moja zupełny taki odwrót od tego wszystkiego. I w roku jeszcze trwałam w tym szamaństwie, a paliłam papierosy i to byłam strasznym nałogowcem. Wiele razy próbowałam przestać, ale mi nigdy nie wychodziło. No więc machnęłam ręką, mówię, lubię to i co mi tam. I słuchajcie, i w 89 roku pewnej niedzieli przyjechał do mnie mój tato i nagle robię obiad w kuchni, palę papierosa. Bardzo się kryłam przed ojcem, bo mi było wstydu. Ja mu obiecałam, że ja rzucę palenie, jak on wyzdrowieje. Oczywiście nie rzuciłam, ale się bardzo, bardzo wstydziłam taty. I słyszę głos za sobą. Córeczko, ty mi coś obiecałaś. Słuchajcie, nie wiem, czy coś takiego przeżyliście, ale tak, tutaj nagle coś strzeliło i tak jak błyskawica przeleciało do samego czubka palców. I ja tylko tak powiedziałam, tak tatusiu, i tego papierosa zgasiłam. I w tym momencie, słuchajcie, poczułam, jakby ktoś takim olbrzymim nożem odciął mi worek z kamieniami z pleców. I tylko byłam w stanie krzyczeć, jestem wolna. Następnego nie rozumiałam niczego. Następnego dnia poszłam do pracy, to był poniedziałek, wpadłam do pokoju nauczycielskiego, a tam wiecie, siekierę można było powiedzieć. I wrzeszczę, ja jestem wolna, dziewczyny, jestem wolna. I one patrzyły na mnie jak na obłąkaną, bo przecież kwaśna w taki sposób się zachowuje, to nienormalne. No ale jeszcze, i to był taki tylko incydent. I jest rok, mój tato w międzyczasie zmarł w 90 roku, a w 91 roku, wracając 27 grudnia od mojej teściowej, od mamy Lucka, poprosiłam, żebyśmy wstąpili do siostry Lucka, ponieważ nie wiem dlaczego, ale bardzo go prosiłam, co te 22, oni już śpią. Ja mówię, chodź, wstąpimy, tak im dzieci chorują często, chodź, zobaczymy. No słuchajcie, otwiera drzwi szwagier. Ja z takim hałasem, wiecie, ja byłam bardzo ekspansywna. Wpadam, mówię, o, jak fajnie was widzieć. On cicho, tam jest pan. No to słuchajcie, jak ja to usłyszałam, a przez 4 lata słyszałam cały czas pan i pan, bo tak mówią na szamana, no więc możecie sobie wyobrazić, co się we mnie zaczęło dziać. Więc zaczęłam się zachowywać bardzo hałaśliwie, bardzo niegrzecznie, byłam okropna. No i nagle drzwi się otwierają, wychodzi takich dwoje ludzi, malutkich takich, myślę, takie jakieś przykurcze wyszły. Kurczę, a pod pachą trzyma ten człowiek Biblię. Znaczy, ja nie wiedziałam, że to jest Biblia. Ono tak usiedli naprzeciwko nas i ja tak patrzę na niego, wiecie, tak szyderczo. I ja mówię, no i co teraz mi ty powiesz tutaj, nie? Słuchajcie, on tak na mnie patrzy. Patrzy, a Wala siedziała, bo to było Jóźwi i Wala, Wiciakowie. Ja, i Wala siedzi i tylko taka skupiona i ona się modliła w duchu. A Jóźwi tak na mnie patrzy, otwiera słowo, ja pytanie, a on odpowiedź słowem. Następne pytanie, a on w innym miejscu otwiera Biblię. I słuchajcie, było 5 pytań. Ja zadałam 5 pytań, a on 5 razy odpowiedział mi słowem z Biblii. I nagle stała się rzecz nieprawdopodobna. Ja bym tego sobie nie wyobraziła, nie wymyśliła. Nagle poczułam, jak jakaś dłoń, ręka chwyta na czubku głowy taki kaptur czarny i nagle mi go zrywa. To był ułamek sekundy. Ja patrzę, a ci ludzie świecą. Słuchajcie, oni świecili normalnie światłem. Ja już wiedziałam. Ja wiedziałam, że ja znalazłam to, czego szukałam tyle lat i tyle lat ryczałam w te ręczniki w łazience i tyle lat błagałam i krzyczałam do Boga, którego nawet w istnienie nie bardzo wierzyłam. I tak się moje, to było moje nowonarodzenie. To był 27, a właściwie pierwsze moje nowonarodzenie to było to uwolnienie od papierosów. Wtedy Bóg przyszedł w suwerenny sposób. Drugi raz właśnie wtedy 27 grudnia, a już w styczniu byłam we wspólnocie Światło Życie i tam zaczęła się moja droga nawracania i do 93 roku tam byłam do września. Potem niestety nastąpiły takie wydarzenia, że ja wiedziałam, że ja już tutaj dłużej nie mogę być. I jeszcze sprawdziłam, czy ja dobrze myślę, więc pojechałam na 2 czy 3 spotkania. I odeszłam. Odeszłam z tej wspólnoty i przez niemal rok byłam na takiej pustyni. Oskarżałam się, że zdradziłam Kościół katolicki, chociaż nigdy katoliczką nie byłam. Że niczego nie rozumiałam, ale mieliśmy naszą grupę taką domową i spotykaliśmy się u nas w domu całą 9, bo wszyscy jednocześnie odczuli to samo, czyli Duch Święty mówił do nas to samo i odeszliśmy całą grupą, ale spotykaliśmy się jeszcze do kwietnia, do świąt wielkanocnych 94 roku, po czym była taka sytuacja, że ktoś próbował budować sektę w moim domu, na co ja się nie mogłam zgodzić, więc po prostu rozwiązaliśmy tą grupę i powiedzieliśmy, że mogą, drzwi mają otwarte, kto chce, kiedy chce, może wejść i tak dalej, i tak dalej. I zawsze są jak w rodzinie. Później był LL Ministries i tam właściwie zaczął się, po LL zaczął się ten nasz kościół i do dzisiaj w nim jestem. Były różne, przepraszam, ale mi zaschło. Były różne burze, były różne sytuacje. Słuchajcie, ale ja wiedziałam, że to jest to miejsce, do którego mnie przyprowadził Bóg. Dziękuję Ci bardzo. Do którego mnie przyprowadził Bóg i ja mam tutaj trwać. Dopóki On mi nie powie, że mam odejść, to ja nie zmienię swojego miejsca. I trwałam i trwam do dzisiaj. Słuchajcie, czy byłoby to możliwe? Nie. Nie, to wszystko sprawił Bóg, to wszystko sprawił Duch Święty. Ja nie słyszałam Go bardzo wyraźnie, ale jakoś tak dziwnie Go chyba odbierałam, że jestem, że wiem, że jestem tutaj dzięki Niemu, dzięki Jezusowi, dzięki Ojcu. Jeszcze chciałam o jednej rzeczy Wam powiedzieć, bo to było dla mnie... Aha, jeszcze chciałam o jednej interwencji suwerennej Boga powiedzieć, jak mnie uwolnił z kolejnego mojego nałogu, czyli z telewizji 25 kwietnia 2023 roku. To były takie spektakularne, suwerenne interwencje Boga. Ale chcę Wam powiedzieć o moim ojcu. Dlatego, że to jest osoba, która w moim życiu była najważniejsza. Oczywiście Bóg, Jezus, Duch Święty, one są najważniejsze, ale ja wtedy jeszcze Boga nie znałam. Ja miałam wspaniałego ojca, w ogóle miałam wspaniałych rodziców, ale szczególną więź miałam z ojcem, dlatego że, nie wiem dlaczego, tato mnie odbierał, kiedy się rodziłam, to tato mnie odebrał. On cały czas był ze mną, cały czas mnie wspierał, bardzo dużo rzeczy mnie uczył, bardzo wiele zainteresowań we mnie wzbudzał. Był niesamowity. Czy był idealny? Nie. Dostawałam od niego lanie skórzanym wojskowym pasem, bo był żołnierzem, był wojskowym, ale to było nic w porównaniu z tym, jaki był. Miał cudowne poczucie humoru. Lubił podróżować. Jeździliśmy z ojcem bardzo dużo, zresztą z obojgiem rodziców. I mój tato, kiedy zdawaliśmy razem maturę, ponieważ wojna przeszkodziła ojcu w kształceniu, a bardzo chciał się uczyć i był niesamowicie zdolny. I zdawaliśmy razem maturę. On zdawał ostatni egzamin, a ja byłam na spotkaniu w szkole mojej, bo przyjechał inspektor z Wydziału Oświaty z Dąbrowy Białostockiej i opowiedział nam, jak tam właśnie jest i prosił, żebyś, no po prostu przyjechał zachęcić nas, żebyśmy tam zechciały pracować. No i wiecie, ja taka napakowana różnymi ideałami, taka chętna do w ogóle do pracy i tak dalej. I kiedyś jeszcze parę lat temu, chyba w trzeciej licealnej, usłyszałam od kuzynki, która pochodziła z Supraśla, że tam jest tak i tak i tak. Ja mówię, o kurczę, to dla mnie, nie? No i tak jakoś, ale nie przypuszczałam, że to się tak szybko zrealizuje, słuchajcie. No to ja się oczywiście zgłosiłam, ja pojadę i tak dalej. Ten pan niczego nie koloryzował, nie ubierał w kwiatki. Mówił tak, jak tam naprawdę jest. No ale zgłosił nas się chyba z mojej klasy 4 i jeszcze tam sąsiednich klas. No i zgłosiłam, a ponieważ jestem konsekwentna i jak już podejmuję decyzję, to raczej trwam. No i tak wyszłam z tej szkoły i sobie myślę, kurczę, jak ja teraz to tacie powiem? Jak ja to powiem tacie? Bo wiem, że tato ostatni egzamin zdaje. No ale idę, tatuś na mnie czekał przed bramą. Nie, ja weszłam do niego tam, bo on ogólnie kończył. Weszłam tam do niego, czekam aż wyjdzie. No tato wyszedł jeszcze, kanapki zaczął, wyciągnął sobie, których nie zjadł. Ja mówię, tatusiu, ja ci muszę coś powiedzieć. Tato tak na mnie patrzy, no to gadaj. Ja mówię, tatusiu, ja jadę pracować w Białostockie, na Kresy. Mój tato struchlał, zamarł. Te kanapki, które miał w ręce, rzucił do kubła. I tak idziemy, zanim doszliśmy do bramy, mówi do mnie, wiesz córcia, ale
Ale jak my to mamie powiemy? Dobra. Na razie jej nie będziemy mówić. Dobra, wchodzę do domu. A mieszkaliśmy z cudownymi sąsiadami, z którymi mieliśmy naprawdę rodzinne bardzo relacje. Weszłam do przedpokoju i mówię: mamo, mamo, ja jadę pracować tu w Białostockie. Matko, jak się moje mamy, nasze mamy, bo Łuczakowa była taką moją drugą mamą, jak się zabrały, jak wszczęły larum, słuchajcie, ja taka patrzyłam, wiecie, zszokowana, chociaż czego ja się mogłam spodziewać, prawda? Mój tato stał, patrzył, patrzył, podszedł, mówił, huknął ręką w stół i mówi: cicho, baby, niech się jedzie, życia się nauczy. Pojechałam, tato przyjechał pod koniec sierpnia. Myśmy spały, dostałyśmy mieszkanie, nic nie było w tym mieszkaniu, więc wyciągnęłyśmy materace gimnastyczne z magazynku i na tych materacach spałyśmy. Tato przyjechał, no to też siłą rzeczy musiał na tym materacu spać, nie, bo nie było łóżek. No i pojechaliśmy, dostałam taką wyprawkę, jak wtedy nauczyciele dostawali i za te 3600 w Augustowie tato zrobił nam zakupy. Łóżka, materace, koce, wszystko, to znaczy pościel miałyśmy swoją. No i zrobił nam obiad, myśmy poszły do szkoły na rozpoczęcie roku, a mój tato poszedł na wieś. Kupił kurę czy kurczaka, zrobił nam rosół, zrobił nam z makaronem oczywiście, nie wiem skąd ten makaron wziął, ziemniaczki, marchewkę z groszkiem i pieczonego kurczaczka i kompot. I to był królewski obiad. Taki był mój tato i wrócił do domu. Wrócił do domu, no i w porządku, nie? Ja te 3 lata przepracowałam, przyjechał, zabrał mnie. I po wielu latach ja się dopiero dowiedziałam, że jak tato wrócił ode mnie wtedy, w tym 68 roku z tej mojej pracy, to płakał. Mama mówi, że pierwszy raz go widziała, jak płaka. O, to był twardy facet. To był facet, który przeszedł taki koszmar wojenny, że tylko Bóg go uratował i tylko dzięki Bogu przeżył. I ten facet płakał, wojskowy. A później powiedziała mi, bo ja jednej rzeczy nie rozumiałam, dlaczego ten mój kierownik to tak mnie pilnuje, a nie jest moim ojcem. Tak, ojciec go przepłacił. A mój tato poszedł do pana kierownika i powiedział tak: panie kierowniku, mama mi to powtórzyła słowo w słowo, zostawiam panu moją córkę, ja nie mogę się nią opiekować, bo... za daleko, ale daję panu prawo, żeby pan pełnił rolę ojca dla mojej córki. Proszę ją tutaj pilnować. I słuchajcie, on mi na nic nie pozwalał. Wszystkim wolno było, ale mnie nie. On musiał wiedzieć, gdzie ja jestem, gdzie idę i tak dalej, i tak dalej. Czyli potem zrozumiałam, dlaczego tak. I powiem wam szczerze, że to był dla mnie wzór. Ja jak poznawałam różnych mężczyzn, to cały czas na nich patrzyłam przez pryzmat mego ojca. Szukałam takiego partnera na całe życie, żeby to był człowiek podobny do mego ojca. Oczywiście nie znalazłam. I powiem wam, że było to kilka takich sytuacji, w których Bóg uratował mi życie. Ja nie wiedziałam dlaczego, nie wiedziałam, ale czułam, gdzieś czułam taką dziwną, taką opiekę, takie jakieś... Ja się czułam cały czas wszędzie bezpieczna, chociaż bywałam w bardzo złych sytuacjach i mogłam nie tylko zdrowie, ale życie stracić. I pierwszą taką, którą mi Duch Święty, bo pytałam: Duchu Święty, co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć, żeby pokazać, że Bóg mnie tak chronił cały czas, mimo że ja o tym nie wiedziałam? Dużo mam jeszcze czasu? Dobra, to jeszcze chwileńkę. I przypomniał mi taką sytuację właśnie tam w Białostockim, kiedy paliłyśmy nałogowo i zabrakło nam papierosów, w związku z czym ja mówię: słuchajcie, no to ja pójdę niedziela, ranek, pójdę do sklepu, pani sklepowa mi otworzy. Oczywiście pani sklepowej nie było, zrobiłam 3 kilometry, a to zima stulecia, bo to był 69-70 rok, przełom. Więc tak zasypało wszystko, że tunelami chodziliśmy, jeździliśmy. W każdym razie doszłam do tego sklepu, no sklep zamknięty. No to wracam do domu, ale z tym się kłóczę, bez papierosów. A w tym czasie również brałam udział, byłam członkinią takiego zespołu muzycznego nauczycielskiego. I w niedzielę mieliśmy próby. Stanęłam tak, wiecie, przy drodze i patrzę na tą drogę 5,5-kilometrową z okładem. I sobie myślałam, może pójdę do Nierośna, może tam gdzieś będą papierosy. I idę. Słuchajcie, dookoła przestrzeń cała biała. I słyszę takie dziwne, dziwne odgłosy. Ale w ogóle nie wiedziałam, co to jest. I całkiem nieświadoma doszłam do tego Nierośna. Ale jak stanęłam tam i okazało się, że tam też papierosów nie mogę dostać, to jestem się, no przeszłam tyle, to idę do Dąbrowy. A tam było następnych 6 kilometrów, czyli już miałam 6, 5, 14, 15 kilometrów w nogach. Doszłam do Dąbrowy tym tunelem śnieżnym, bo autobusy nie jeździły. I wchodzę tam do szkoły, w której mieliśmy próby, a mój zespół zamarł. Myśleli, że zjawę zobaczyli. A skąd ty tu się wzięłaś? Jak ty dotarłaś? Ja mówię, no przyszłam. Po prostu przyszłam. I co było w tym niezwykłego? Przed czym mnie Bóg uchronił? Te odgłosy to były wilki. Ja słyszałam, że, bo to była Puszcza Borecka, koniec Puszczy Boreckiej, i tam żyły wilki. Ale zapomniałam o tym. I to mi Duch Święty przypomniał, że to była jedna z tych sytuacji, gdzie mogłam już nie wrócić. I jak sobie to uświadomiłam już po moim nawróceniu, nowonarodzeniu, to ja naprawdę, wiecie, pokutowałam z głupoty i lekomyślności, z braku szacunku do moich koleżanek, bo co one musiały przeżywać, kiedy mnie cały dzień nie ma, wszystko zasypane. Ja nie wiem, jak ja nie pamiętam, jak ja dotarłam do wsi, czy ktoś mnie przywiózł, nie pamiętam, jak z powrotem wróciłam. To była taka jedna z tych takich sytuacji, które mi Duch Święty przypomniał. I w wielu takich sytuacjach byłam. Pamiętam, że kiedy szłam do pracy, jeszcze nie byłam wierzącą osobą, i stał, i tir by mnie rozniósł na pasach. Dobrze, że nie zrobiłam kroku, tylko wstrzymałam się. Ja wiem, że to ktoś mnie powstrzymał. Ktoś mnie chwycił za ramiona i tak przeleciał z prędkością, nie wiem, ogromną, taki potężny tir z przyczepą. No więc to chociażby takie dwa przypadki. A ile było jeszcze takich sytuacji, z których sobie sprawy nie zdawałam. W ilu takich sytuacjach Bóg ze mną był i cały czas ta ochrona była. I ja mu za to bardzo dziękuję. Musiałam z tylu rzeczy pokutować, bo oczywiście ja byłam bardzo osobą niezależną, lekkomyślną, roztrzepaną okrutnie. I działałam. Ja nie umiałam w miejscu ustać. Ja cały czas coś robiłam. Ja cały czas, jak nie robiłam cmentarzy w lesie, to budowałam boisko, to jeździłam na mecze, to kuligi organizowałam, to tam mówię o tym czasie właśnie, kiedy taka byłam, wiecie, to gdzieś tam ciągle coś było. Ciągle coś było. Ja właśnie z pracy nie wychodziłam. To były kursy dla dorosłych. Także no tak wyglądało to moje życie, ale jak się nawróciłam. I chciałam jeszcze troszeczkę powiedzieć tylko o służbach. Jak weszłam, jak już zaczął się tutaj ten czas, już na Wejherowskiej. Dobra. Więc tak, zaczęłam od służby gościnności. Potem Terenia mnie zachęciła do służby wstawienniczej, w której jestem do dzisiaj, bo to jest taka służba na całe życie. Później prowadziliśmy z mężem grupę. Potem kawiarenkę prowadziłam przez wiele lat z Uleńką, z dziewczynami, z Anią. Później, co to było później? No później było uwielbienie. Około 20 lat uwielbienia. Odeszłam z uwielbienia, no ale mówię, panie, no co ja mam robić? No kurczę, przecież ja nie mogę tak siedzieć. Ja mam tyle siły jeszcze, nie?
I tak się modliłam chyba, nie wiem, jakiś czas i Terenia przyszła, ale prosiłam o służbę. Prosiłam o służbę i Terenia przyszła do mnie i zaproponowała mi służbę. I dziękuję Bogu za to, że mam co robić. I chcę Mu oddać chwałę, chwałę i tylko Jemu i Duchowi Świętemu za tą cudowną Jego obecność i radość, jaką mi codziennie daje. Bo dzięki Niemu jestem naprawdę bardzo radosną osobą. I kocham Was.